przy mnie ta niezwykła postać, która rozbrzmiewa na antenie Radia Wnet, pani Agnieszka Chrzanowska. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Cześć Agnieszko, ucieszyłaś się, bo przecież jakaś twoja piosenka zaplątała się. Nawet, co było dla ciebie zaskoczeniem, czytając twoje cyberprzestrzenne historie na liście Polish Chart ojca dyrektora Sławomira Orwata. Jak to przyjęłaś?
Ja zawsze się bardzo cieszę, bo znaczy się, że wszystkie rzeczy, które chciałam powiedzieć, czy ta archiwizacja mojego życia, czy rozmaitych sytuacji, rozmaitych emocji, gdzieś jednak nie przepada, tylko dociera do kogoś fajnego, mam nadzieję.
No fajnego, bo przecież twoje piosenki rozbrzmiewają na antenie Radia Wnet. Agnieszka Chrzanowska, mój pierwszy gość w naszym krakowskim studiu, a nadajemy z restauracji CC Stefan Batory na samej Wiśle, czyli tak trochę eksterytorialnie, bo tak, jesteś sosnowiczanką, ale serce zaprzedałaś Krakowowi na wieki wieków. Tutaj skończyłaś popularnego Solskiego, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Przy okazji gloria i chwała, bo tak jak mówię, tych trzech najważniejszych festiwali studenckich i aktorskich, między innymi 20 piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Przy okazji dostrzeżona, jak niegdyś mistrz Kazimierz Wierzyński, przez Polski Komitet Olimpijski, czyli dostałaś tą wielką nagrodę i cała twoja płyta, o której będziemy opowiadać, została Ogień Olimpijski odtworzona w Atenach w 2004 roku i jeszcze w jednym pięknym, urokliwym mieście. Natomiast też byłaś związana z piwnicą pod Baranami. Pierwsze pytanie, czy poznałaś Piotra?
Bardzo dziękuję za tyle miłych informacji, o których czasem też sama zapominam, o niektórych rzeczach, o niektórych faktach. Bez piwnicy pod Baranami byłoby mi pewnie w świecie zupełnie inaczej. Piotr Skrzynecki przesłuchał mnie w 1994 roku. Tak się złożyło, że obiecał mi, jak byłam małą dziewczynką, mój stryj Kuba Chrzanowski, który był baletmistrzem w zespole, w grupie Beżarta, współtworzył też zespół Śląski Mazowsze z Mirą Ziemińską i Sygietyńską.
No to dwa pytania mi załatwiłaś, ale dobrze, kontynuuj.
Ale to było dla mnie wtedy, kiedy stryj mówił, zaprowadzę cię kiedyś do Piotra Skrzyneckiego, do piwnicy pod Baranami, jak już sobie dorośniesz, jak już dojrzejesz, jak już pozałatwiasz sobie w głowie wszystkie swoje sprawy. Dla mnie to było bardzo rzeczą tajemniczą w ogóle, dlaczego do piwnicy, dlaczego do Piotra. Widziałam go w telewizji z dzwonkiem dzwoniącym gdzieś tam na scenie, mówiącym różne rzeczy i w ogóle nie rozumiałam istoty tego, co to jest w ogóle piwnica pod Baranami wtedy. I niestety stryj pomknął do nieba, zanim ja dorosłam i później trafiłam do Krakowa. Rzeczywiście wybrałam Kraków świadomie bardzo i zeszłam do piwnicy pod Baranami, posłuchałam tego, co tam się działo. To był 93 rok i zrozumiałam, że to jest bardzo konserwatywne, w tym momencie zamknięte miejsce, które nie wpuszcza ludzi tak po prostu sobie, że rzeczywiście musi być przesłuchanie, musi być jakieś bardzo ważne, istotne polecenie i takim mógłby być przyjaciel Piotra, no ale nie ma go już i bardzo załamana. Myślałam, że już nigdy na tej scenie piwnicznej nie stanę, ale przypadek nieprzypadkowy sprawił, że pomagając komuś w tłumaczeniach greckich, ktoś zobaczył, że ja śpiewam, że mam złe instrumenty, tam przy okazji posłuchali mojej piosenki i po prostu pan Franciszek Wotygo przyszedł po jakimś czasie do mnie do domu i zadzwonił, że mam przyjść do vis-a-vis, bo jak chcę śpiewać piwnicy pod Baranami, no to on załatwi przesłuchanie z Piotrem Skrzyneckim. I muszę powiedzieć Państwu, że to po prostu był fakt. Tutaj w Krakowie mieszkałam na Gramatyka przez pierwsze 8 lat. Potem mieszkałam tutaj za Wałem, dokładnie z 200 metrów stąd na Bernardyńskiej, ale wtedy mieszkałam tam i poszłam do vis-a-vis, poznałam Piotra i no znałam go, rozmawiałam też, mamy dużo różnych sytuacji wspólnie przeżytych, oprócz oczywiście koncertów, które później zapowiadał, które są też zarejestrowane. Także to jest oczywiście, że znałam. Dla mnie to jest bardzo istotna postać, która mi pomagała w bardzo trudnych też życiowych sprawach, bo to jest postać dla mnie nie tylko związana z artystycznym, powiedzmy, jakimś rozwojem moim, ale także życiowym. Bardzo ważna postać.
Bardzo ważna postać.
I kilka lat, 8 chyba prawie, śpiewam w piwnicy, zresztą dalej jestem zapraszana, jak są ważne wydarzenia, jak są jakieś jubileusze tu na Wawelu właśnie, jak było 60-lecie piwnicy, to miałam przyjemność wystąpić, więc imieniny robię co roku w styczniu w piwnicy, występuję. No nie miałabym potem już takiego czasu, żeby w każdym kabarecie, bo tych kabaretów jest dużo, wciąż cały czas bilety wyprzedane w piwnicy.
No i to jest niezwykłe miejsce, bo gdzieś dawno temu Marek Grechuta mi powiedział, jeszcze za jego życia, kiedy raczkowałem jako dziennikarz radiowy, że z piwnicą pod Baranami to po pierwsze młody twórca musi się oswoić, a po drugie do tej piwnicy pod Baranami trzeba jakby dorosnąć.
Ja właśnie zastanawiam się, jak to było ze mną, bo ja przyszłam do Piotra już z moimi piosenkami, a dorosnąć rzeczywiście, bo ja właśnie wcześniej nie rozumiałam, o co tam chodzi. Dopiero jak zobaczyłam, jak ważny jest tekst, że na jakim on jest poziomie i jak on równoważy się z najczęściej znakomitą muzyką, jak on jest przekazywany publiczności, jak jest też konstruowany kabaret w zasadzie na bieżąco, bo Piotr zawsze pisał, zobaczył w sali jednej, drugiej garderobie, kto jest dzisiaj, bo to było zawsze spontaniczne. Oczywiście wszyscy artyści przychodzili, ale czasem kogoś nie było, więc on tworzył repertuar po kolei znakomicie, jak reżyser wybitny, emocjonalnie żonglował tym, co działo się na scenie, więc więc absolutnie tyle mam do powiedzenia o tym, że właściwie to chyba muszę postawić kropkę.
Dobrze. Będziemy przecież, jak wiesz, powstaje nasze lotne studio, gdzie tutaj między innymi będzie baza i w pewnym studiu nagraniowym, muzycznym będziemy mieć też swój sprzęt. Agnieszka Chrzanowska, jedna z osobowości Krakowa, tego artystycznego klimatu Krakowa pachnącego trochę Wyspiańskim, trochę Matejką, trochę Grechutą, panie i panowie, ale też trochę tym dobrym stoner rockiem, stoner punk rockiem, bo przecież dzisiaj również formacja stoner będzie gościła, czyli i piosenka autorska z tekstem i nowe brzmienia. Agnieszko, rzecz bardzo ważna, bo ty w tych jeszcze świadomych czasach, ja jak gdyby to wszystko, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, jako szef muzyczny naszej sieci Radia Wnet Kraków 95,2, Warszawa 87,8, zaraz Szczecin i Wrocław, dzielę ten okres na takie trzy historie. Do 1989 roku, czyli ten wielki boom rockowy, ale również piosenkowy, bo przecież Jacek Live, Stare Dobre Małżeństwo, jeszcze grupa Bukowina w starym składzie, Marek Grechuta, jego dojrzałe czasy. Potem do roku 99 i potem do 2005 roku i potem takie coś postmodernistycznego na tej naszej polskiej scenie i biznesie się wydarzyło, a ty w tym roku granicznym, patrząc na te moje podziały, dostałaś Fryderyka za album Tylko dla kobiet.
Właściwie to tutaj muszę sprostować z żalem dla siebie, bo byłam dwa razy nominowana, zaraz za płytę w 2000 Cały Świat Płonie, a drugi raz za płytę Tylko dla kobiet. To było bardzo duże dla mnie wydarzenie, że te nominacje się pojawiły, bo jednak oznaczało to, że dużo ludzi na to zwróciło uwagę, miało taką szansę, te piosenki, więc gdzieś się pojawiały i głosowało na nie. I
to powiem ci, że w wielu źródłach w cyberprzestrzeni jest, że dostałaś tego Fryderyka, więc jak gdyby przypominając sobie te czasy, kiedy już byłem na Szmaragdowej Wyspie, tak zacytowałem, ale Fryderyk ci się należał. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo przesłuchując tą płytę, dla mnie jak gdyby to była taka twoja najdojrzalsza płyta, że tak się wyraża.
Wtedy? Tylko dla kobiet?
Tak, tak, tak. Natomiast urzekły mnie dwa inne rzeczy, bo przecież i Wojciech Zabłocki, zaraz o ten teatr cię zapytam przecież, tak, o te wszystkie poetyckie śpiewogry, ale z drugiej strony oprócz tego makowego wierszu Czesława Miłosza, Śmierć wtórna, Bolesława Leśmiana, czyli ja jako Zamojszczak rozkochany w tym wszystkim, co dzieje się i na rynku małym, solnym, i na rynku wielkim, ale również w Hrubieszowie, gdzie przecież pracował i tworzył Bolesław Leśmian, to była rzecz niezwykła. Skąd pomysł, aby wyśpiewać Śmierć wtórną?
Ja miałam też, rzeczywiście bardzo pięknie opowiedziałeś o tych podziałach i każdy być może ma, to były pewne etapy, prawda, też na scenie muzycznej. Ja miałam różne też etapy w moim życiu i kiedyś, kiedy jeszcze wydawało mi się, że przede wszystkim, że chcę wyrażać się w piosence, to było dla mnie oczywiste już od kiedy zaczęłam chodzić w ogóle. Więc miałam kilka lat i babcie kupiły mi pianino. Złożyły się, bo widziały, że maluję klawisze na parapecie okna. ale jak byłam już osobą troszkę dojrzalszą, liceum i potem coraz bardziej dojrzałą, to próbowałam oczywiście pisać także tekst, nawet też po angielsku, ale zrozumiałam, że jednak jesteśmy tu i chcę się komunikować w języku zrozumiałym. I też jeśli używam metafor, to żeby one były zrozumiałe dla wszystkich. I był taki moment, kiedy zrozumiałam, że ja nie podołam wyrazić w słowie tego, co myślę, że w ogóle nigdy nie jesteśmy w stanie do końca wyrazić w słowie tego, co czujemy, bo nie da się do końca opisać żadnego koloru czy uczucia, odczucia. Ale zaczęłam wtedy szukać, bardzo intensywnie przeszukiwać, przeczesywać tomiki wierszy różnych poetów. I oczywiście one są przeczesane. W związku z tym nie wyłuskałam za wiele, ale jednak coś sobie tam wyłuskałam, więc jest Zabłąkana Szymborska, która jest nienagrana, jest Miłosz, ale oczywiście on musiał się zgodzić.
Tak.
Przypowieść o maku i to tylko dzięki prezesowi Jerzemu Ilgowi Znaku.
Mogłaś który zrobić, przekonał. Jak wielki Czesław Niemen, nagrać wiersze mistrza Herberta, nie pytając go o zgodę.
Bo potem, ale jakoś tak wśród żyjących wtedy jeszcze bardziej szukałam i jeszcze bardziej żyjących i młodszych, bo zaczęłam chodzić na wieczory autorskie rozmaite i szukać, no i też znalazłam tego Leśmiana. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Można powiedzieć, co dziwnie brzmi w kontekście wiersza Śmierć. Tak niesamowity wiersz dla mnie. I
wciąż jaśminowy, jak to u Leśmiana, mimo tej aury eschatologii, odchodzenia i zastanawiania się nad tym.
Tak, bo jest tam jednak nadzieja, że cały czas jest kolejne coś po tym, co jest teraz. Więc wstrząsający wiersz i wzruszający jednocześnie. I potem byli już ludzie, których poznawałam, dzięki Piotrowi Skrzyńskiemu poznałam Michała Zabłockiego. I wtedy już to był mój zachwyt w ogóle, że jest taka sytuacja dialogu. Przede wszystkim najpierw Michał został zaproszony 13 grudnia w piątek w 96 roku przez Piotra Skrzyńskiego na mój recital. Przyjechał wtedy specjalnie z Warszawy. I po tym recitalu powiedział, no bardzo, bardzo ładnie, ale bardzo to smutne wszystko jest. Nie ma się co dziwić. Bo taka jakaś, chciałam zawsze poruszać tematy ważne, istotne, ostateczne. I on na początku przywiózł w styczniu, już pamiętam, kilka tekstów, które odrzucili inni artyści, bardzo znani w Polsce artyści, jednak odrzucili jakieś teksty Michała i ja zebrałam te tekściki. I w sumie powstało kilka kompozycji bardzo szybko i bałam się przedstawić Michałowi to, co zostało zrobione i powiedziałam, że napisałam jeden utwór, jak zachwycił się jednym, to powiedziałam, że w sumie napisałam jeszcze jeden, a ten drugi też jest fajny, to jeszcze jeden napisałam, to w takim razie zagram ci jeszcze ten czwarty, piąty, szósty, okazało się, że siedem i on siedział zdumiony, jak ty tak po prostu szybko stworzyłaś tyle różnorodnych rzeczy i one... To była piosenka Nie bój się nic zrobić, Pies, kot, jasio, mysz, kawiarenka, utwory, które znalazły się potem na takim moim drugim albumie, czyli w sobie pierwszej takiej poważnej płycie Nie bój się nic nie robić. I potem już Michał pozwolił mi przeczesywać swoje tomiki wierszy, potem kompilować nawet, co jest też dla poetów, można powiedzieć, przekroczeniem pewnej granicy, bo tego nie lubią, dlatego że myśl w wierszu jest jakaś ciągła, powiedzmy, ich i teraz kompilowanie wierszy to dla nich często jest obraza, tak jak Józefa Ślodarczyk-Latos powiedziała, no dobrze, to mówi się, że to jest wiersz, a ich kompilacja to już jest tekst. I ja jednak czułam, że niektóre te wiersze mają takie połączenie, że trzeba je połączyć i powstało kilka takich super tekstów też z wierszy Józefy Ślusarczyk-Latos, takiej krakowskiej tutaj też poetki. No a potem to, co było najistotniejsze, właściwie dialog z Michałem, rozmowy o rzeczach ważnych, istotnych też z tych rozmów się wzięła piosenka o Camille Claudel na przykład.
Jedna z tych dwóch nagrodzonych na 21. Przeglądzie piosenki aktorskiej
we Wrocławiu. I to było wydarzenie piękne. Teraz byłam we Wrocławiu, wspominałam ten festiwal, bo tam po prostu nagrodę wręczał mi pan Młynarski, a był przewodniczącym jury, a jedną z nagród dostałam od pani Demarczyk, więc no to było już po prostu naprawdę dotknięcie nieba.
A ta druga to Pustka w środku, z tego co zanotowałem, piosenka.
Tak, Pustka w środku to jest jeden z moich też ulubionych wierszy z takiego tomiku wierszy właśnie Michała Zabłockiego, Pustka w środku, o samotności, którą trzeba zapełnić w życiu, ale jeżeli odkryjemy dojście do samego siebie, to się okazuje, że nie ma pustki.
Agnieszko, nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie, zwłaszcza, że Kraków to również Radio Wnet, 95,2 Warszawa, 87,8 za chwilę Wrocław, za chwilę Szczecin i daj Boże. Będziemy szli w Polskę, też z piosenkami głównie po polsku, również z piosenkami autorskimi, z dobrym tekstem, bo to jest ważne. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo nagrałaś piosenkę, o której mówiłem, tylko dla kobiet, komplementując ją, ale... Takie są też przekazy, że tego Fryderyka dostałaś, więc kiedyś jak to pójdzie w czas, w świat i tak dalej, na linii diachronii, to każdy będzie mówił, że dostałaś tego Fryderyka, bo prawnie ci się należy. Natomiast kilka lat później nagrałaś piosenki do mężczyzny, więc było tylko dla kobiet i tylko do mężczyzny. Czy to gdzieś tam też wija to wszystko, co stworzyłaś z Arturem Gocem, którego serdecznie pozdrawiam, bo słucha Radia Wnet i pojawia się u nas od czasu do czasu w studiu a propos mężczyzny prawie idealnego.
Co zostało wymienione, czyli album tylko dla kobiet i piosenki do mężczyzny i także to, co jest na płycie, czyli 13 typów męskich opisanych w ramach jednej płyty Mężczyzna prawie idealny, właściwie jest troszkę o tym samym, czyli o wyciąganiu dłoni do drugiej osoby, o szukaniu porozumienia, o niwelowaniu uprzedzeń i takich wdruków naszych. Wszystko jest o komunikowaniu się, bo...
Bo chyba tego nam brakuje, wejdę ci w słowo. Zobacz, że my słyszymy się, ale nie słuchamy. I to jest problem. Trzeba o tym mówić głośno, tak jak ty, poetycko.
To jest rzecz podstawowa, żeby wsłuchać się w siebie, nie oceniać siebie źle, mówić sobie o sobie dobre rzeczy, nie dać się wytrącić z równowagi ocenom innych ludzi, nie wymagać od innych, żeby nas akceptowali, nie wymagać też od innych, żeby działali, nie kontrolować ich, żeby działali według naszego planu. To jest podstawa i cały czas się delikatnie staram o tym gdzieś tam wypowiadać, że ten mężczyzna prawie idealny to jest oczywiście żart. I tam wzięłam w obronę tych mężczyzn, którzy muszą... Coś muszą, bo są oczekiwania. Jeśli są oczekiwania, to prawie zawsze jesteśmy zawiedzeni. A poza tym nawet jeśli nie jesteśmy zawiedzeni, czyli ktoś zrobił coś, bo my oczekujemy tego, to zabraliśmy mu też kawałek wolności. W momencie, jeśli kochamy siebie naprawdę, a to też są moje odkrycia, bo ja też nad tym pracuję, bo też mi się wydawało, że powinnam, że ktoś powinien myśleć tak jak ja. W momencie, kiedy się... jakoś tak na tyle poznamy i skoncentrujemy, że nie chcielibyśmy, nie rób drugiemu, co sobie niemiłe, że tak powiem. Jeżeli to tak naprawdę poczujemy w sobie, to będziemy mogli dialogować z każdym, absolutnie, bo nie będziemy zakłócać jego przestrzeni, wolności. I tutaj wzięłam w obronę mężczyzn, obśmiewając wszystkie stereotypy, jak lecą i tak sobie pomyślę. I wręcz nawet muszę powiedzieć, że mam od Artura też takie informacje po koncertach, po przesłuchaniu płyt, że niektóre małżeństwa się na przykład nie rozpadły. Czyli piosenki zadziałały, bo w zasadzie wszyscy my ludzie bardzo podobnie myślimy, czujemy, odczuwamy. Każdy w życiu ma do zrobienia mniej więcej to samo i w podobny sposób czuje się samotny, jak się czuje samotny, a w podobny sposób już przestaje się czuć samotny, kiedy odkrywa, że nie jest samotny, bo przede wszystkim ma siebie, a jak siebie pokocha, całkowicie zaakceptuje i to zaakceptuje też każdego po prostu. A jeśli będzie widział różnicę, to po prostu nie będzie go niepokoił tego drugiego człowieka, czyli nie ocenianie, nie oskarżanie, nie krytykowanie, bo każdy ma prawo takie samo do życia. To jest podstawa i w małym stopniu w każdym z tych tekstów, na tych wszystkich właściwie płytach, od samego początku, to jest próba komunikowania się ze sobą i drugim człowiekiem.
Od płyty Słowa 1996.
Tak, Słowa, dokładnie.
Bo na początku było Słowo. Jeszcze o pieśni o Trójcy chciałbym z tobą porozmawiać i paru innych rzeczach i koncertach. Agnieszko, już za 2-3 tygodnie sobotnią porą w Muzycznej Polskiej Tygodniówce przegadamy, jak leci 1,5 godziny. Natomiast dzisiaj przegadaliśmy prawie minuty 20, ale musisz zapowiedzieć dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, bo dzisiaj popołudnie Wnet łączone w Warszawie Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Tutaj w Krakowie jesteśmy my, Karol Smyk, moja wydawczyni, Jaśmina Nowak i Tomasz Wybranowski mówiący te słowo. Musisz opowiedzieć o tej niezwykłej piosence, która otwiera piosenki do mężczyzn, Budzę się.
Budzę się. I to jest właściwie puenta tego, o czym żeśmy tutaj rozmawiali, że kiedy nie jesteśmy przebudzeni i błądzimy, to jakbyśmy nie w pełni żyli właściwie. I z jeśli mamy ten właściwie, jeśli mamy łaskę się przebudzić, że tak powiem, i ocknąć z tego, jeśli jesteśmy i czujemy, że coś jest nie tak, że wszystkie rzeczy dookoła nie służą nam, to znaczy, że coś można, trzeba zmienić. I to jest właściwie o tym, o przebudzeniu się do nowego życia. I jeszcze druga rzecz, o tym, żeby nie żałować tego, co było, bo znaczy się, co było, doprowadziło nas do tego, żebyśmy się właśnie przebudzili. Czyli radość, czyli ten teledysk w ogóle, który powstał w Sermonecie zresztą i takim, to jest radość z tego, że możemy teraz już żyć tak, jak chcemy, wolni, ale także bardzo szybkie pożegnanie się z przeszłością. I owszem, ten utwór powstał dlatego, że ja w pewnym momencie patrzyłam na siebie z przeszłości, jak na w ogóle kogoś innego. Myślę sobie, mamma mia, to czy to byłam ja tam, czy ja się tak zachowywałam w tych pewnych relacjach, w tych pewnych związkach, ile rzeczy zniszczyłam, jak bardzo źle reagowałam i dlaczego dopiero rozumiem teraz. I to wszystko rzeczywiście było po co, więc jest bardzo ważna piosenka w takich prostych słowach właściwie opowiedziana moja przemiana.
Agnieszko, prostota jest najtrudniejsza do wyjaśnienia i wymówienia. Panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością informuję, że na tej naszej barce restauracja CC Stefan Batory gościła jej wielkość Agnieszka Chrzanowska. Dziękuję za rozmowę i czekam na następne historie.
Jesteście tacy mili, dziękuję.